Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Wszystkich widzów telewizji Trwam w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Zapraszam do wspólnego rozważania tajemnicy wcielenia. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i pocałował Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Oto ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo stało się ciałem,
zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielka,
abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowi.
Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Miłosierdziu Bożemu powierzajmy wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
A światło świętujstwa niechaj mi się wieści na wieki wieków.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Dziękując za dar wspólnej modlitwy, pragnę już teraz zaprosić Państwa na rozmowę niedokończoną o godzinie 18.15. Dzisiaj w naszym studio gościmy więźniów, byłych więźniów obozów nazistowskich, między innymi obozów w Sztutowie, w Auschwitz, jeszcze w Dachau, Buchenwald, w Litomierzycach. Również są z nami członkowie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, pan Władysław Terlecki, pan Bolesław Staroń i Bogumił Sojecki. Gorąco Państwa zapraszamy.
Kochani młodzi przyjaciele, jeszcze raz zapraszamy Was bardzo serdecznie do udziału w naszej 10. jubileuszowej pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę w sobotę 14 czerwca. Pod hasłem Bądźmy uczniami Chrystusa. Gromadzimy się przed szczytem jasnogórskim o godzinie 18. Oficjalne rozpoczęcie spotkania o 18.30, powitaniem, a następnie czas świadectw oraz koncert zaproszonych zespołów muzycznych. O 20.20 różaniec młodych. O 21.00 apel jasnogórski transmitowany z Kaplicy Cudownego Obrazu. Bezpośrednio po apelu msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa koadiutora archidiecezji lwowskiej, księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, bliskiego współpracownika dwóch papieży, Ojca Świętego Sługi Bożego Jana Pawła II i Ojca Świętego Benedykta XVI. Mówi do Was sam ksiądz arcybiskup.
Ja się również cieszę, że zostałem zaproszony do tronu Matki Bożej Częstochowskiej, aby spotkać się z młodzieżą. Młodzieżą, którą tak bardzo ukochał nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II, z którym miałem możliwość i tę łaskę przebywać blisko Niego i od Niego właśnie uczyć się wielkiej troski o naszą młodzież. Dlatego mam nadzieję i ufam, że będę potrafił także przybliżyć im Chrystusa, dla ich serca wiele radości, miłości i przywiązania do naszego Zbawiciela.
Prosimy, apostołujcie w tych dniach wśród swoich rówieśników, przekazując nasze zaproszenie i zachęcając do przyjazdu na Jasną Górę. Może w tym pomóc przygotowany plakat, który znajdziecie na młodzieżowej stronie Radia Maryja www.radiomaryja.pl/dla-młodych. Tutaj także znajdziecie hymn i inne aktualne informacje dotyczące naszej pielgrzymki. Zabierzcie ze sobą świece oraz różańce, którymi wzajemnie obdarujemy się, obiecując sobie pamięć w modlitwie. Nie zapomnijcie o transparentach i znakach waszych miejscowości. Dla tych, którzy zechcą pozostać dłużej na Jasnej Górze, będzie prowadzone czuwanie w kaplicy cudownego obrazu. Czekamy na was wszystkich 14 czerwca na Jasnej Górze. Zróbcie wszystko, by przyjechać i zachęcić innych. Do zobaczenia. Z Bogiem!
Jeśli chcesz dobrą drogą w życiu iść, jeśli chcesz dobrą drogą w życiu iść, usiądź w Chrystusa bądź, bądź Chrystusa uczniem, bądź Chrystusa uczniem.
Walczyk, szczęść Boże, zapraszam na informacje dnia. Zmarł jeden z górników rannych w wyniku wybuchu w kopalni Borynia. 41-letni górnik podczas wypadku doznał poważnego urazu głowy i przebywał na oddziale neurologicznym w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. Zmarły osierocił żonę i 5-letnią córkę. To już 5. śmiertelna ofiara tego wypadku. W śląskich szpitalach nadal przebywa jeszcze 18 górników, ale ich stan nie zagraża życiu.
Metan wybuchł w kopalni Borynia w minioną środę tuż przed godziną 23. W zagrożonym rejonie przebywało wówczas 32 górników. Większość poszkodowanych o własnych siłach wydostała się na powierzchnię, ale 4 osoby zginęły. Jutro na miejsce wybuchu mają zjechać ratownicy górniczy, którzy wstępnie zbadają wyrobisko, ocenią ślady eksplozji i przygotują wizję lokalną. Specjalna komisja składająca się z ekspertów górniczych oraz z gliwickich prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie wypadku będzie mogła zjechać pod ziemię prawdopodobnie w kolejnych dniach.
Za ofiary tragedii w kopalni Borynia modlił się dziś ojciec święty Benedykt XVI podczas południowej modlitwy Anioł Pański. Podczas katechezy papież przybliżył pielgrzymom czytania z dzisiejszej liturgii słowa.
Moje serdeczne pozdrowienie przekazuję wszystkim Polakom. Dzisiaj szczególnie modlę się za górników, którzy zginęli w środę w katastrofie w kopalni Borynia. Upraszam dla nich łaskę życia wiecznego, ducha męstwa dla ich rodzin i powrót do zdrowia dla rannych. Niech miłosierny Bóg zachowa nas od nagłej i niepodzianej śmierci. Niech was chroni, prowadzi, wam błogosławi.
Mimo deszczowej pogody na placu świętego Piotra zgromadziło się kilkanaście tysięcy pielgrzymów z całego świata, w tym wielu Polaków. W rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę papież przypomniał fragment dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza. Nie potrzeba lekarza zdrowym, ale tym, którzy źle się mają. Nawiązał też do słów proroka Ozeasza. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Jak zauważył ojciec święty, prawdziwa religia wyraża się w miłości Boga i bliźniego. Do wypadku górniczego doszło dziś natomiast na Ukrainie. Wybuch metanu był tak silny, że zniszczony został szczyt kopalni. Ratownicy nie mogą zejść na dół. Około 40 osób uznano za zaginione. Obrażeń doznali także 4 pracujący na zewnątrz kopalni górnicy. Nad ranem w kopalni Karol Marx na północny wschód od Doniecka doszło do potężnego wybuchu. Na głębokości około 1 km najprawdopodobniej wybuchł metan. Przekroczenie dopuszczalnych norm tego gazu zaobserwowały specjalne czujniki na kilka chwil przed zdarzeniem. Silny wybuch odczuwalny był też na powierzchni. Teraz jesteśmy w Polsce. We wtorek odbędą się kolejne rozmowy pocztowych związkowców z dyrekcją firmy. Spotkanie na temat podwyżek płac zaproponowały władze Poczty Polskiej. Do rozmów zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich działających w zakładzie związków. I jeszcze jedna wiadomość. Drugi dzień 13. piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2008. Kolejne mecze, a my czekamy na grę polskiej reprezentacji, która w Klagenfurcie zmierzy się z Niemcami.
Jaki wynik pan obstawia?
2-1.
2-1 na naszych?
Tak.
Nastroje przed dzisiejszym meczem Polska-Niemcy są różne, ale kibice są już w pełnej gotowości. Nieliczni dzisiejszy mecz obejrzą na stadionie w austriackim Klagenfurcie. Inni albo we własnym domu w telewizji, albo na specjalnie przygotowanych telebimach. Już wczoraj na konferencji prasowej trener polskiej reprezentacji Leo Benhaker nie krył, że przed dzisiejszym meczem czuje pewną presję.
Zdaję sobie sprawę z presji, jaka na mnie ciąży. Wygrana lub przegrana będzie analizowana w kilku wymiarach. Społecznym, mentalnym i komercyjnym. Ale powtarzam jeszcze raz. Spróbujmy potraktować to jako grę. Przecież to jest tylko gra.
Na serio weźmy pod uwagę słowa Leo Benhakera i dzisiejszy mecz niech będzie dla nas okazją do pokazania jedności z naszą drużyną. Ale jak w każdej grze, wszystko może się zdarzyć. Liczymy na wygraną biało-czerwonych. Początek sportowych emocji o 20:45. Wcześniej o 18:00 mecz Austria-Chorwacja.
Mecz ten trwa już od 11 minut. Na razie wynik 0-0. A my zapraszamy na prognozę pogody. Jutro będzie upalnie i bardzo parno. Od 26 stopni nad morzem do 29 na Śląsku i w Wielkopolsce. Burze możliwe po południu, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. Teraz to wszystko. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia o godzinie 20. Do zobaczenia.
Nie budźcie bestii w człowieku, raz obudzona, nie cofnie się przed niczym. Testament więźniów Auschwitz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica. Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w naszych rozmowach niedokończonych. Dzisiaj, w 68. rocznicę pierwszego transportu z Tarnowa do Auschwitz, spotykamy się w gronie już bardzo zdziesiątkowanym, nie tylko przez wojnę, przez obozy, ale również już przez wiek i odległy czas od tej daty, gdy wybuchła II wojna światowa, gdy na polskiej ziemi, nie tylko polskiej ziemi, pojawiły się obozy koncentracyjne, obozy, gdzie niszczono nie tylko godność człowieka, ale jego życie, gdy człowiek stawał się przedmiotem, produktem, jednokrotnie stawał się tym, co trzeba zniszczyć, jak muchę, która przeszkadza. Dzisiaj w studiu gościmy bardzo zacnych ludzi, którzy wciąż walczą, chociaż walczyć nie jest łatwo. Walczą, aby ta prawda była niezapomniana, aby nie powtórzyła się ta gehenna. Są pośród nas pan Bogumił Sojecki. Jest również pan Bolesław Staroń. To właśnie więźniowie. Jest również z nami inicjator spotkań w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Wszystkich tych, którzy chcą głosić i bronić tej prawdy, pan Władysław Terlecki, wszyscy są członkami Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. O wprowadzenie w nasze dzisiejsze rozmowy poprosiliśmy pana Władysława Terleckiego. Prosimy.
Gdy 14 czerwca 1940 roku wyruszył pierwszy transport Polaków z więzienia w Tarnowie do Oświęcimia, nikt wówczas nie wiedział, że zaczyna się nowa epoka, której straszliwym symbolem stała się stacja śmierci Auschwitz. Za pierwszym transportem wkrótce miały ruszyć następne, z całej okupowanej przez Niemców Europy. Dokonała się najstraszliwsza zbrodnia, jaka dotknęła rodzinę ludzką. Zbrodnia, która pochłonęła 4 miliony niewinnych, bezbronnych ludzi. Zbrodnię ludobójstwa uprzedziła zbrodnia kłamstwa. Ofiary były oszukiwane. Mówiono im, że jadą na osiedlenie. Spieniężały więc wszystko, co miały, aby ten majątek zabrać ze sobą. Lecz kresem złudzeń była właśnie stacja Auschwitz-Birkenau. Tam kończyły się złudzenia i iluzje. Ofiarom odbierano wszystko. Nie jest wykluczone, że właśnie w KL Auschwitz Niemcy zgromadzili największą ilość złota w całej znanej historii ludzkości. A gdy specjalne komanda przewoziły do magazynów niepoliczalne wprost ilości przedmiotów, ludzie, którzy je przywieźli, już zamieniali się w popiół. Wraz z nimi palono wszystkie dokumenty, aby nie pozostał żaden ślad dokonanej zbrodni. Minęły lata i po wojnie, gdy narody zachodniej Europy radowały się osiągniętym zwycięstwem, nad narodem polskim zatrzasnęła się druga w tym stuleciu płyta grobowa. Bolszewicka okupacja kraju wprowadzona na bagnetach wojsk sowieckich. Ocaleli z pogromu niedobitkowie KL Auschwitz, wracający z lagrów do Polski, nie wracali jako zwycięzcy i triumfatorzy. Straszliwa trauma, potworne przeżycia, łamanie i zniszczenie godności ludzkiej, potworne przeżycia, które niekiedy całkowicie niszczyły psychikę, rozbija osobowość, sprawiły, że więźniowie KL Auschwitz zamilkli na zawsze. Nieliczni tylko spośród nich odważyli się mówić, pisać, wracać do koszmaru, przeżyć. Dlatego zbyt mało utrwalono i zapisano świadectw, pamiętników, relacji. Pisali i mówili tylko najsilniejsi psychicznie, którzy psychicznie byli wytrzymalsi od innych. I oni właśnie, mimo okrutnych wspomnień, walczyli o prawdę i walczą nadal. Dziś jednak ta walka zbliża się do końca. Odeszło już pokolenie więźniów Auschwitz. Pozostali już tylko nieliczni. Im to zgotowano ogromny ból. Oni wiedzą, że czekano 50 lat, czekano na ich odejście, aby po półwieczu zanegować prawdę o KL Auschwitz. Najpierw zanegowano liczbę męczenników KL Auschwitz. Zostały skute tablice w KL Auschwitz-Birkenau z liczbami 4 milionów więźniów, ofiar Auschwitz-Birkenau. Środowisko więźniarskie protestowało i protestuje nadal, ale jego głos został pominięty. Kolejne etapy kłamstwa to szerzenie w całym świecie opinii, że KL Auschwitz specjalnie został zbudowany w Polsce, bo tu właśnie antysemickie nastroje ludności polskiej pomogły Niemcom w mordowaniu Żydów. Kłamcy liczą na niewiedzę, bo przecież w latach 1939-45 państwa polskiego nie było. Zostało zniszczone przez Niemców. Kolejne etapy kłamstwa to sugerowanie, że Auschwitz był polskim obozem koncentracyjnym. Wreszcie mówi się, że Polacy w ogóle w Auschwitz nie ginęli. Pytamy, jak daleko sięgać może zbrodnia kłamstwa? O co Polacy, którzy ponieśli największe, najstraszliwsze ofiary straty II wojny światowej, będą jeszcze posądzani? Bo jeśli nie obronimy pamięci, to wkrótce oskarżeni zostaniemy również o to, że 1 września 1939 roku to my napadliśmy na III Rzeszę Niemiecką. Takie oskarżenia już padły, bo 4 lata temu, w 2004 roku, opublikowano w ogromnym nakładzie wielu milionów egzemplarzy grę dla młodzieży pod tytułem Panzer, gdzie widzieliśmy reprodukcję z wozów bojowych, samolotów, czołgów, okrętów, gdzie była właśnie opis symulowanej gry, że to Polacy 1 września 1939 roku napadli na III Rzeszę. A więc młodzież zachodniej Europy, która niewiele się może tam chętnie uczy w szkole historii, ona już wierzy w to, że to Polacy dokonali tej zbrodni. A więc dlatego jesteśmy tutaj, ponieważ widzimy bardzo groźną sprawę fałszerstwa, które mogą zniszczyć całkowicie najnowszą historię, nie tylko Polski. Dlatego wzywamy i dzisiaj tu przyjeżdżamy, żeby wezwać wszystkich ludzi dobrej woli, Polaków, ale nie tylko, Niemców. Wiemy i o tym, że jest wielu znakomitych Niemców, wielu wspaniałych ludzi, ludzi, którzy też walczą o prawdę i wszystkich ich wzywamy, aby nie dopuścili do tego, aby zwyciężyło kłamstwo. Bo jeśli nie uratujemy prawdy o Auschwitz, nie uratujemy rodziny ludzkiej. Dlatego dzisiaj przybyliśmy tutaj, przybyli więźniowie Auschwitz, aby opowiedzieć o swoich przeżyciach i aby bronić tej prawdy.
Dziękujemy. To można powiedzieć wprowadzenie i odezwa, abyśmy wszyscy bronili tej prawdy. Tej prawdy, którą ciężko jest teraz bronić, gdyż niewiarygodnym jest to, co stało się w 1939 roku. Nie chodzi o wybuch II wojny światowej tylko i wyłącznie, o 1 września i 17 września, bo na ten temat możemy powiedzieć, wiedzę już posiadamy, ale to doświadczenie, które towarzyszyło rodzinom, towarzyszyło osobom starszym, młodzieży, rodzicom, matkom, ojcom i no, naszym tutaj gościom, Panu Bogu Miłowi, Panu Bogu Sławowi. W 1939 roku, Panie Bogu Mile, kim Pan był, jakim młodzieńcem?
No, miałem te 21 lat. Na Ruchliwi, ulicy Wrzeszowska, bo tam mieszkałem, to jest obecnie Korzenna, podczas uroczystości świąt 3 maja
w Gdańsku,
wywieszałem na pierwszym piętrze budynku numer 75 z balkonu powiała corocznie polska flaga narodowa o długości 3 metrów, oświetlona wieczorem reflektorem. Cały balkon ustrojony kwiatami. O tej manifestacji Niemcy dobrze pamiętają. Od czasu, gdy rząd polski odrzucił żądania Hitlera pod koniec kwietnia 1939 roku, sytuacja dla Polonii Gdańskiej stała się niebezpieczna. Na ulicach Gdańska często paradowała umundurowana Hitlerjugend przy akompaniamencie fanfar i werby. Zmogły się szykany i pierwsze aresztowania Polaków. Wobec tego zmagającego się napięcia siostry moje Dobromiła i Janina wjechały z Gdańska 26 sierpnia 1939 roku do Nowego nad Wisłą koło Grudziądza, do naszych dziadków Augustyna i Anny Frankowskiej. Sam pozostałem w mieszkaniu przy ulicy Cesarstadt, numer 75, obecnie ulica Korzenna. Wczesnym rankiem dnia 1 września, godzina 4.45, usłyszałem grzmot armat ciężkiego kalibru od strony Nowego Portu, Wefawasa. To pancernik Schleswig-Holstein ostrzeliwał Westerplatte. Przeczuwałem, że niedługo będę cieszył się wolnością. I rzeczywiście, 8 września wywiesiłem kartkę u drzwi wejściowych do naszego mieszkania na pierwszym piętrze z napisem Ich kehre um 13 Uhr zurück. Wrócę o godzinie 13. Rzeczywiście, około godziny 14 przyszło po mnie dwóch gestapowców. Zaprowadziłem ich do mojego pokoju. Na pytanie, kim jestem, odpowiedziałem: Nationalität Pole, Staat Angehörigkeit, Bürger der Freien Stadt Danzig. to jest przynależność narodowa polska i obywatel Wolnego Miasta Gdańska. Zaczęli penetrować po mieszkaniu, znajdując pas harcerski. Tym pasem zostałem potwarzy. Du bist ein Pfadfinder? Jesteś harcerzem? Odrzekłem ja. Tak, gestapowcy odzywają się do mnie. Komm mit! Pójdźcie z nami. Przy wejściu na ulicy stał samochód gestapowców, pakowali mnie do samochodu. Kierunek na Śródmieście do Wiktoria Szury, Filholska, obecnie ulica Kładki. Na korytarzu wyjściowym do szkoły stał szpaler Niemców w uniformach, wkładających, pałających, wchodzących Polaków pałkami. Zwinnie manewrowałem, uniknąłem uderzeń. Wszystkich gdańszczan, Polaków, kierowano pod mur boiska szkolnego, twarzą do muru. Jeden z gestapowców, prawdopodobnie ten, który mnie aresztował, całą się uderzył pięścią w moją głowę i wycedził słowa pełne nienawiści. Dufe, fluchte, fartente, ty przeklęty harcerzu. Zamroczyło mnie, przytomność odzyskałem po kilku minutach z bólem głowy i skrwawionym czołem. No i do Sztucowa. Sztucowo, KL, położone 33 km na wschód od Gdańska, niedaleko wsi wybudowano KL Sztucow. Obecnie tym wpierw, w obecie tym spaliśmy pod namiotami. W ciągu dnia budowaliśmy drewniane baraki. Gdy już kilka baraków było gotowych, spaliśmy na podłodze pokrytej słomą. Zostałem wpisany do ewidencji pod numerem 624. Pracowałem przy karczowaniu lasu i wydobywaniu korzeni. Przy niedostatecznym odżywianiu praca ta była bardzo uciążliwa. Udało mi się przejść do komando Zeigwer, to jest do pobliskiego tartaku, gdzie korowaliśmy pnie drewne. Najlepiej powodziło mi się przy pracach rolnych na zewnątrz obozu, ponieważ gospodarze w Gdańszczanie dobrze nas karmili. Można było najeść się dosyta. To są takie pierwsze przyjęcia do Sztucowu. A jakie było przyjęcie KL Auschwitz? Przywitanie więźniów. Gdy pociąg dotarł do rampy Oświęcimskiej, krzyki SS-manów. Raus, verfluchte Schweine! Schnell raus! Wychodzić, przeklęte świnie! Szybko! Jesteśmy w koncentracyjnym obozie Auschwitz. Na bramie napis Schiderki. Arbeit macht frei. Tak przez komin krematoryjny pomyśleliśmy. Następnie rejestrację i tatuaż, strzyżenie, kąpiel z strumieniem ukropu lub lodowatej wody, odzież niedopasowana, toalety drewniane, pędzono nas na blok kwarantanny. Uprawiono z nami morderczy sport. Kniebeugen, hüpfen, rollen, tanzen, przysiady, skoki, turlania po ziemi. Kręcimy się w koło, trzymając ręce w górę, to w bok. Sport trwał godzinami. Pić, pić. Suche usta, wargi spękane. Tu i ówdzie ktoś z nas pada, dleje, kapo zimną wodą i uderzeniem policzek przywraca delikwenta do przytomności. Lecz nie zawsze. To są takie przywitania. A teraz co dalej? Dostałem się do komanda dość niebezpiecznego. Niebezpiecznego, bo to było komando pracy Kiesgrube. Było morderczo, wyniszczające. Im Laufschritt, czyli biegiem z taczką do dołu żwirowego po żwir i biegiem pełną taczką żwiru do obozu, by wysypać jej zawartość wzdłuż ogrodzenia wysokiego napięcia. Po kilku dniach tego morderczego biegu z taczką i ładunkiem dochodzę do wniosku, że nawet 3 miesięcy nie wytrzymam. Kapo, który nadzorował wysypywanie żwiru z taczek tydzień temu, obecnie jest inny, bardziej ludzki. Pytam się, bo zole iść ten kis Auschwitz. Gdzie mam ten żwir wysypać? Was tu faszyst Deutsch, tu wyschie planiere. Co ty potrafisz po niemiecku? Ty będziesz tutaj niwelować. Odeszłem z wielką ulgą, jeszcze pożyję. Następnym komandem pracy było komando Bohów, na którym były składowane materiały budowlane. Gdy nadjeżdżały wagony z workami cementu czy innymi materiałami, opróżnialiśmy je. Po zakończeniu pracy wracaliśmy do obozu, obciążenie 5 cegłami do budowy nowych bloków. Po takim marszu kilometrowym obciążeniem byliśmy wykończeni. Tuż za bramą witała nas orkiestra obozowa. No, można powiedzieć o biegunce i tak dalej. Może teraz przejdziemy do następnego następnej pozycji. A może kolega nam powie kilka słów.
Dziękujemy, panie Bogumile. Prosimy, pan Bolesław. Tak.
Ja do Oświęcimia dostałem się z Pawiaka, z więzienia Pawiaka w 1943 roku w lipcu. I mój pobyt w Oświęcimiu dzielił się na takie dwa etapy. Jeden to sam pobyt w obozie, a drugi trudniejszy, kiedy zaorganizowanie ubrań cywilnych do ucieczek dostało się do bloku 11, tak zwanego bloku śmierci. Tam przesiedziałem 71 dni w ciemnicy. No, losy w bunkrze nie były łatwe i po prostu człowiek w każdej godzinie mógł już nie istnieć. No, największym zmartwieniem to była nie śmierć, ale żeby po prostu mnie nie powiesili. Bo w obozie były trzy kategorie śmierci w Oświęcimiu. Jedno to szli do gazu, drugie przez rozstrzeliwanie, a trzecie przez wieszanie. No i tak właściwie będąc w bunkrze, bloku 11, bloku śmierci. Co prawda siedzieliśmy w trójkę. Siedziałem z Englem Galińskim, który uciekł z Malą z Oświęcimia i z Englem, oficerem czeskim. Z nimi w trójkę przesiedziałem w bunkrze w ciemnicy 71 dni. Każdy właściwie dzień wydawał się bardzo długi. Dlaczego? Bo nasza cela numer 20 i potem 19, a później 18, właściwie cela 20 znajdowała się w końcu korytarza bloku 20. Dlaczego o tym mówię? Że było straszne, nieprzyjemne siedzenie, bo do bloku 11, jak wchodził SS-man, przyprowadzali więźnia, to był jedyny blok 11, który był zamykany na klucz, bo nie jak inne bloki. I każdy weźmie do bloku 11 cechowało się alarmowym dzwonkiem i dziennie i dzwonek ten odzywał się praktycznie dzień i noc, bo do bloku 11 śmierci, a siedziałem w bunkrze w celi numer 20, a cel było kilkanaście pod ziemią, więc tych przyprowadzali więźniów w różnych sprawach do przesłuchiwań na gestapo, bo w obozie było gestapo również miało swoje biura i także po przesłuchaniach przeważnie ci więźniowie byli przyprowadzani do bloku 11. No, po większej części to był to nieraz krzyk i płacz, bo jeszcze cechowało się właściwie te przyjście, właściwie można było zauważyć przez płacz i bicie takim właściwie gumowym prętem. Był to pręt gumowy, żelazny, owijany w gumie i tym prętem przeważnie bili. No, były jeszcze takie wciąż po prostu oczekiwania. Ale to się dowiedziałem od Edka, że każdy więzień, który jest na bloku 11, zawsze może wyjść, ale ma jak w banku po prostu dupowicie nazywali to na pośladek, czyli trzeba było włożyć nogi, na kozioł się położyć, nogi w taką skrzynkę w taki sposób bili. No, ja dostałem 25 batów. No, jak się dowiedziałem, to każdy, który był w bunkrze, niezależnie od sprawy, otrzymywał te razy.
Panie Bolesławie, pan wspominał również o samym wejściu do bunkru, jak pan szukał tego wejścia i w tym momencie też otrzymał ładnych parę
tu
razy.
Mam właśnie takie zdjęcie, pokazywałem ojcu.
Właśnie to zdjęcie, które już widzieli
właśnie
na
takie
telewizorze.
Pamiątkowe zdjęcie i jest, nie wiedziałem i pisze, że każe mi wejść Edesman z karabinem za mną stoi i każe mi wejść do bunkra, właśnie do tego, do celi. Ale nie wiedziałem, że to jest cela stojąca i nie widziałem drzwi. I po prostu on mi każe wejść, ja po niemiecku troszeczkę rozumiałem, ale nie widzę drzwi. On mówi, dlaczego nie wchodzę? I zaczął mnie kolbą po plecach i kopać i ten kalifaktor pomagał jeszcze jemu, bo sądził, że ja nie chcę wejść. A ja nie widziałem tych drzwi. Dopiero się potem zorientowałem, że są, wchodzi się do budy, do psa, nisko. I jeszcze miałem takiego pecha, że jak wchodziłem, to mówię teraz szybko wejdę do tej celi, że już mnie nie zdąży kopnąć. I tak niepotrzebnie szybko skoczyłem, ale nie wiedząc, że ta cela ma 90 cm, wymiar 90x90. No i tak jak uderzyłem głową, to półtora dnia po prostu nieprzytomny byłem. Z tym, że do rana prawie, że już nie spałem w tej celi i byłem w tej celi do czasu przesłuchania przez gestapo półtora dnia. A potem po przesłuchaniu byłem w celi 20 i razem przeżyłem 71 dni. I 41 dni byłem w celi głodowej Maksymila Kolbego. Tam dawali tylko kawę, żadnego pożywienia już nie było w celi i ze 69 kilo, ze 70 kilo ważyłem 39 kilo.
Panie Bolesławie, tutaj mamy wizerunek Maksymiliana Marii Kolbego i charakterystyczna była postawa. Dlaczego tak akurat, jak jest ukazany tutaj Maksymilian Maria Kolbe, było wygodnie i jedyny możliwy sposób do siedzenia?
Aha, właśnie ojcu powiedziałem, że tak samo siedziałem jak święty Maksymilian Kolbe, bo to była najlepsza pozycja, żeby nie tracić kalorii i nie tracić na wadze.
A skąd to wiedzieliście jako więźniowie, czy z doświadczenia?
Nie, no to jak się jeden dzień stoi, drugi dzień stoi, trzeci dzień stoi, to po prostu tak, zawsze ktoś tam trochę przekazuje, przekazy różnego rodzaju do bunkra też były. Także było się zawsze pod jakąś tam opieką, prawda? Znaczy właśnie opatrzność dbała. Czy jak dawali kawę, przynosili, to zawsze coś podpowiedzieli, czy w różny sposób, czy grypsy jeszcze też miały miejsce.
Ale obiecałeś nam, że jeszcze powiesz o Pawiaku, bo to bardzo ważne.
Aha.
Możesz króciutko powiedzieć, bo tak. O tym, jak to było, jak jesteś aresztowany.
Tak.
To bardzo ważna historia.
Wtedy to siedziałem, to już mówiłem, w trójkę. W Erkingalińskim, z tym, co się urwał. I pamiętam, jak urwał się szubienicy, krzyk wielki był, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Okazuje się, że te 10 tysięcy osób i w tym mój kolega inżynier Próba był świadkiem, jak urwał się. I jak on przyszedł do celi, patrzę, miał taki krwisty znak. No, dobrze zbudowany był i prawdopodobnie, no chyba tak było, i Jakub Kalifaktor był Żydem i Engel też był Żyd. I podciął pętlę. I on tak skoczył, urwał się i jak przyszedł, to ja do niego mówię, mówi Wisio. Ja mówię, no to ty już przynajmniej masz spokój, bo prawo międzynarodowe mówi, że jeśli ktoś czy na krzyżyk nie dokonał się, egzekucja się nie dokonała, obojętnie czy to na krzyżyk, to jest, ma darowane życie. No, ale okazuje się, po 20 minutach przyszli i jego zabrali. O, i takie miałem przeżycia w Oświęcimiu. A tu teraz o Pawiaku.
Parę no, słów o Pawiaku powiedz koniecznie.
Jeśli chodzi o Pawiak, no to byłem aresztowany właściwie w Warszawie na ulicy Dyńca u dyrektora Gordeckiego, ale to była rodzina Akowska i tam mnie aresztowali i przewieźli na Szucha do Gestapo, a później siedziałem na Pawiaku 2 miesiące. No i pamiętam takie zdarzenia, jak wywozili z Pawiaka i kazali zdejmować buty. Czyli się już wiedziało, że nie wywożą do pracy, do obozów koncentracyjnych, czy do pracy, tylko na właśnie do gazu czy na święt, bo kazali zdejmować buty. A skąd to wiem? Bo klucznikiem, czyli tym odźwiernym był doktor Śluzarz z Poznania. No, przypuszczam, że dlatego te funkcje pełnił jako więzień, bo znał niemiecki. A ja znałem jego, bo on był doktorem ubezpieczalni społecznej, a ojciec był kasjerem ubezpieczalni społecznej. No, tych różnych ciekawych to by naprawdę było dużo, ale już tu nie ma czasu.
A tak, doktor Śluzar nie chciał ciebie wypuścić.
Aha,
to
tak, a ja taki fakt pamiętam, jak 9 było w mojej celi. 760 osób wywoływali nazwiska i słuchaj, jak było. I ja obserwowałem nawet przez okienko tak, takie na Pawiaku i tak jeden na drugiego na barana wchodził, no jak wywozili ich ciężarówkami. Ale co mnie zaszokowało, że kazali, aha, i ja prosiłem, dlaczego ten, pamiętam ten moment, ten fakt, bo prosiłem doktora Luzara, żeby mnie też wywołał, bo byłem święcie przekonany, że na wolność. A on mówi, poczekaj, może trochę później, dobrze, wywołam cię, ale trochę później. Ale po 3 godzinach otworzył drzwi i mówi, słuchaj, niedobrze, bo każą zdejmować buty, wywożą na rozwałkę i do gazu, ale on powiedział, że na dworze zachodni do tunelu. Więc tam widocznie musiało być krematorium, względnie tam gazowali, bo mówi do tunelu, do gazu.
I to jeśli można, jeśli można tutaj do tego dodać, jeśli pozwolisz, to jest bardzo ważne, ponieważ wkraczamy w historię KL Warszawa. lagru niemieckiego, w lagru zagłady w Warszawie, gdzie kwestionowana jest w ogóle samoistnienie komory gazowej pod Dworcem Zachodnim, a więc zeznanie pana profesora jest ogromnie ważne.
No właściwie.
Właśnie on usłyszał to od w końcu funkcjonariusza więzienia, że wywożą. I jeszcze powiedz, bo spytałeś, czy do Palmir.
A tak, ja się pytam, słuchaj, panie doktorze, do Palmir? A mówi nie, bo do Palmir jest daleko, tylko na Dworzec Zachodni do tunelu.
Bo ile minut? 15.
Tak, około 20 minut w każdym razie. I właśnie się dziwię, że nie można załatwić tak prostej sprawy. No gdzie są historycy? To my, tak, przecież to co ja mówię i stwierdzam, jest fakt. To już wystarczy po mnie. A przecież jeszcze są osoby, które na pewno lepiej, więcej znają, prawda? Bo to jest 736 osób w jeden dzień. Bo to jak wywoływali, to słyszało się. I z mojej celi siedmiu wyciągnęli, a było dziewięciu. Z Pawiaka w ten dzień 736 osób
wywołano.
A wiem, bo to doktor Śluzan musiał tam odnotować, bo meldował. Bo tak, a w obozie wszędzie jest tak zwany, melduje.
A więc twoje zeznanie jest ogromnie ważne, dlatego że potwierdza fakt, że pod Dworcem Zachodnim w Warszawie istniała komora gazowa. O to walczymy od już ponad 10 lat. No i niestety nie możemy tego w żaden sposób udowodnić. Twoje zeznanie to w pełni potwierdza, dlatego jest tak bardzo cenne. No
tak, okazuje się, że te osoby ginęły bez śladu, bo tak dyrektora pani Godlewska aresztowali i na drugi dzień już nie było. I potem syn, dlaczego pamiętam ten fakt? Bo pomyłka nastąpiła, nie była świadoma pomyłka, wywołali Bolesława Godlewskiego, czyli tego kolegę mojego dyrektora Banku Narodowego Polskiego. A on wypchnął syna zamiast ciebie. I dlatego to jest taki pamiętny dzień i mój syn też ma imię Zygmunt, bo prosił, że jeśli będę miał syna, żeby po prostu zachować te imię jego syna. O. I dziwię się, że nie możemy, tu kolega tyle już walczy o pan Władysław Terlecki, już parę lat temu rozpoczął.
Pani sędzia Maria Trzcińska i jednokrotnie tutaj na antenie Radia Maria Telewizji Trwam ten temat był podejmowany. Pan Władysław Terlecki trzyma również w książkach. Tak, oczywiście, znana nam pozycja, bardzo znany również człowiek.
Skomentować to.
Tak, my i Niemcy, Kazimierz Piechowski.
Proszę Państwa, chcieliśmy przedstawić tutaj publikację, która już jest zresztą na rynku wydawniczym, można ją kupić, rozchwytywana jest, bo właśnie kolejny nakład chyba przygotowany, Kazimierza Piechowskiego, My i Niemcy. Jest to ogromnie ważna pozycja, ogromnie ważna i nie chciałem tutaj tego udowadniać, wystarczy, że weźmiemy ją do ręki i przekonamy się, że tak rzeczywiście jest. Ja bym tutaj chciał jeszcze jakby otworzyć drugi rozdział tych naszych rozważań i ukazać fragment tej książki. Szczególnie ważną rzecz, mianowicie Kazimierz Piechowski przedstawia tam tak zwane GPO, General Plan Ost, Generalny Plan Wschodni. Przedstawiona jest tutaj zarówno wersja niemiecka i polskie tłumaczenie, a więc źródłowy, można powiedzieć, absolutnie dokument. Ja to chciałem właśnie skomentować, to ponieważ jest bardzo ważna sprawa i tutaj by się koledzy do tego ustosunkowali. Mianowicie fragment z tej właśnie jego książki, zdanie brzmi tak. GPO, Generalny Plan Ost, Generalny Plan Wschodni, to zbrodnia na niespotykaną dotychczas skalę. Zdawałoby się niemożliwe, by taki wytwór zrodził się w umyśle ludzkim. Profesor Uniwersytetu Berlińskiego Konrad Mayer 28 maja 1942 roku przedstawił Himmlerowi General Plan Ost, plan eksterminacji 50 milionów Słowian. I oto minęło 60 lat i 28 maja 2002 roku Rada Wydziału Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu w Berlinie z okazji 60. rocznicy przekazania Himmlerowi Generalu Plan Ost złożyła oświadczenie, które chciałem tutaj odczytać. Fragment brzmi tak. Z okazji dzisiejszej rocznicy zwracamy się publicznie do wszystkich martwych i żyjących jeszcze ofiar, którym zbrodniczy Generalny Plan Wschodni i jego skutki zadały nieopisane cierpienia, prosząc szczerze o przebaczenie. Rodzinom, krewnym, przyjaciołom ofiar obiecujemy, że wykorzystamy wszelkie istniejące w naszym demokratycznym państwie możliwości, aby tego rodzaju nieludzkie nadużycia rolniczych badań naukowych nigdy nie mogły się już więcej powtórzyć. Nie pójdziemy w tej kwestii na żadne kompromisy. Natomiast my oczywiście dziękujemy bardzo uczonym z tego Wydziału Ogrodnictwa za tą deklarację, za chęć poszukiwania prawdy i bardzo gorąco ich teraz prosimy. Proponujemy, aby ci właśnie uczeni podjęli inicjatywę i doprowadzili do skreślenia paragrafu 116 z Konstytucji RFN. Paragraf ten mówi, jak wiemy, że państwo niemieckie istnieje prawnie w dalszym ciągu do dziś w granicach 1937 roku. Uważamy, że właśnie ten paragraf 116 burzy praktycznie możliwość porozumienia między Polakami i Niemcami. Jest to w dalszym ciągu linia w terenie, która jest ostatnim jakby śladem GTO, prawda? Śladem agresji niemieckiej na wschód. I jeśli mamy myśleć o budowie przyszłej wspólnej Europy, wspólnego europejskiego domu, jak to się mówi, to ta linia powinna zostać skasowana. Ten paragraf powinien zostać skreślony z konstytucji RFN-u. No i ja myślę, że może właśnie pan Bogumił by powiedział coś o GTO, ponieważ to jest bardzo ważne, no jeden z najważniejszych tematów. Ale tak, więc ja myślę, że może jeszcze może w takim razie 4 milionach, tak. Tak, jeśli można też prosić o to.
Najwyższy Trybunał Narodowy w Polsce stwierdził, że Oświęcimiu zginęło około 4 miliony osób. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze stwierdził, że w Oświęcimiu zginęło przeszło 4 miliony osób. Strona 19, przewodnik po Muzeum Oświęcim 1940-45, redagowany przez Kazimierza Smolenia, więzień i później dyrektor Muzeum Oświęcimskiego. Odwiedzając Muzeum Oświęcimskie Karl Auschwitz-Birkenau po kilkudziesięciu latach okupacji w jednej z kapelusek zauważyłem pismo adresowane do doktora inżyniera Kamlera, wodza brygady SS, generalnego majora Berlin Richterfeld-Dez w sprawie zakończenia budowy krematorium 3. Kierownik centralnej budowy broni SS i policji Auschwitz-Sturmbannführer Dyszow zgłasza z dniem 26 czerwca 1943 roku zakończenie budowy wszystkich krematoriów KL Auschwitz-Birkenau. Pełny adres w języku niemieckim brzmi An das SS Wirtschaftsverwaltung Hauptamtsgruppenchef SS Brigadeführer und Generalmajor Dr. Ingenieur Kammerer, Berlin Lichtenfelde West unter den Eichen Nummer 136-135. Oto bardzo ważny dokument, którego kserokopię otrzymał od pracownika zatrudnionego w muzeum. Dalszej treść listu kierownik budowy podaje przepustowość krematorium 3, 24 godziny pracy, a więc krematorium 2 i 3 po 1440 osób zakatowanych zwłok, a krematorium 4 i 5 po 768 osób oraz w centralnym obozie Auschwitz krematorium nr 1 340 osób. Razem przez całą dobę wyżej wymienia krematoria spalą 4756 osób zwłok. Była to wydajność teoretyczna, gwarantująca bezawaryjną ciągłość pracy. W praktyce wydajność była prawie dwukrotnie przekraczana. I tak, w krematorium 2 i 3 spalono na dobę łącznie do 5 tysięcy, czyli po 2,5 tysiąca zwłok, a w krematorium 3 i 4 do 3 tysięcy zwłok. Czyli po 1500 zł. Patrz, strona 114, Oświęcim, Warszawa, 1981 rok. Teraz należałoby wziąć pod uwagę rzeczywistą przepustowość krematorium 2, 3, 4 i 5. Ważne są daty uruchomienia i zakończenia palenia zwłok. 22 marca 1943 uruchomiono krematorium nr 4 wraz z komorami gazowymi. 9 dni później 31 marca ukończono krematorium nr 2. 4 kwietnia 1943 gotowe do eksploatacji było krematorium nr 5. Ostatnie krematorium nr 3. Jego budowę ukończono 25 czerwca 1943 roku. Najwcześniej zaprzestano palenia zwłok przy krematorium nr 4, zniszczonego przez więźniów Sonderkommando. Sonderkommando to komando, które paliło zwłoki w piecach krematoryjnych. Więc to komando w czasie buntu w dniu 7 października 1944 roku, w listopadzie, podczas buntu 7 października, ono właśnie urządziło ten bunt. W listopadzie 1944 roku wstrzymano akcję zagłady w komorach gazowych. Reichsführer SS Himmler nakazał zniszczyć krematoria. W ciągu listopada i grudnia 1944 roku demontowano urządzenia techniczne w komorach gazowych, w piecach przy krematoriach 2 i 3 celem przewiezienia do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Zakończenie gazowania i palenia zwłok nastąpiło w pierwszych dniach listopada 1944. Ostatnie krematorium numer 5 działało jeszcze na początku stycznia 1945 roku. 30 więźniów Sonderkommando pozostawiono do obsługi powyższego krematorium do dnia 5 stycznia. I tak mamy wszystkie daty uruchomienia i zakończenia. I można podejść do ilości dni eksploatacyjnych. I tak, numer 2, 575 dni, numer 3, 490, numer 4, 553, a krematorium numer 5, 636. 636. Tak. To są dni eksploatacyjne. I teraz należy podejść do spalania dobowego. Wiadomo, że krematorium 2,5 tysiąca, ale należy wziąć pod uwagę postoje, przeglądy, konserwacje brudzące, remonty średnie, kapitalne oraz przerwy w transportach. Średnie spalenie spada do 6000 zł, czyli na krematorium 2, 3, 4, 5, jak razem 8000, stwierdzone przez Sonderkommando, spadło na 6000 w związku z tymi przestojami. Ogólna wydajność 4 krematorów w Kalibergenu wynosi zatem dziennie 6000 zapasowań i kremacji. Patrz strona 182, zeszyty osiemcińskie, czwarty numer specjalny, raportu uciekinierów z Kali Auschwitz, Wydawnictwo Państwowe Muzeum Oświęcimiu 1991 rok. Na krematorium numer 2 przy spalaniu dobowym, bezawaryjnym 2500 zł, liczba ta spada do 1875, 25%. Krematorium numer 3 na tą samą przeciętną dobową 1500, przepraszam, krematorium numer 3, ta sama przecięta dobowa spalania zwłok 1875, czyli drugi i trzeci ma tą samą ilość spalania zwłok. A krematorium numer 4 przy spalaniu dobowym bezawaryjnym 1500 zł spada liczba do 1125, te 25%. I znów również krematorium numer 5 o tej samej wielkości na tą samą średnią 1125. I teraz łatwo, mnożąc